Zagrały nam Trybunie Tutki, a teraz zagra dr Rafał Brzeski, jak w każdy poniedziałek. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry. Czym mam zagrać? Jestem wprawdzie chrypy nie mam, ale o koronawirusie.
No to zaczynamy.
To zaczynam. Koronawirus nie odpuszcza. Statystyki sprzed kilku godzin są już nieaktualne. Politycy i eksperci obradują nad sposobami ograniczenia epidemii. Ekonomiści nad skutkami gospodarczymi. Zaś inwestorzy nad sposobami uniknięcia dalszych strat, a te są już olbrzymie. W ubiegłym tygodniu na światowych giełdach akcje straciły na wartości prawie 5,5 biliona dolarów. Tylko europejskie akcje straciły 1,5 biliona dolarów, czyli najwięcej od czasu kryzysu 2008 roku. W przemyśle chemicznym najwięcej stracił niemiecki koncern BASF. Zdaniem ekspertów, gospodarka niemiecka, która ledwie się kołacze nad progiem recesji, straci w tym kwartale sporo z uwagi na nieregularne dostawy z Dalekiego Wschodu, a głównie z Chin. Tracą linie lotnicze i branża turystyczna. Klientów płoszą strach przed epidemią, ograniczenia komunikacyjne i nadzwyczajne regulacje sanitarne. W Paryżu dla przykładu zamknięty jest Louvre. Arcybiskup Paryża zalecił, by wczoraj nie rozdawać wiernym komunikantów do ust. Restauracje świecą pustkami, wieczorami ludzie przemykają się pustymi ulicami. W przemyśle motoryzacyjnym jedynie Rolls-Royce zakomunikował, że koronawirus nie spowodował i zapewne nie spowoduje przestoi i jego akcje od razu skoczyły do góry. Ulokowane w Chinach fabryki wielkich koncernów samochodowych teoretycznie pracują, ale w praktyce drepczą w miejscu z uwagi na brak części i półfabrykatów. Eksperci przewidują, że chiński przemysł motoryzacyjny powróci do normy najwcześniej w połowie marca. Kierownictwo Komunistycznej Partii Chin zaleciło aparatowi prowincjonalnemu uruchomienie produkcji wszędzie tam, gdzie nie ma wysokiego stopnia zagrożenia epidemiologicznego. W tak zwanych czerwonych strefach najważniejsza jest walka z wirusem. W Europie gospodarczo rozwinięte i bogate pogranicze północnych Włoch i Szwajcarii jest sparaliżowane. W Lombardii 10 miast jest zamkniętych od 23 lutego. Dziesiątki tysięcy ludzi jest praktycznie odciętych od świata. Wjechać i wyjechać mogą jedynie ciężarówki z zaopatrzeniem w najpotrzebniejsze produkty. Sparaliżowana jest również sąsiadująca prowincja Veneto, trzecia pod względem gospodarczego znaczenia we Włoszech, w której działa ponad 600 tysięcy przedsiębiorstw. Ekonomiści przewidują, że pierwszy kwartał zamknie się w tym rejonie recesją. A w Polsce, według ostatnich komunikatów sanitarnych, przypadków zachorowania na koronawirusa jeszcze nie zanotowano. Podczas specjalnego posiedzenia Sejmu rząd przedstawił rzeczowe i suche sprawozdanie z podjętych działań, których celem jest ograniczenie do maksimum możliwości wybuchu epidemii, jeśli wirus się pojawi. Opozycja usiłowała momentami histerycznie zbić podczas debaty jakiś polityczny kapitał, co obecny podczas obrad prezydent Andrzej Duda skwitował krótkim: było trochę politycznych happeningów. Brak obecności w Polsce koronawirusa nie oznacza, że nie ma one negatywnego oddziaływania. Do wielu przedsiębiorstw nie docierają na czas komponenty z Chin, a to powoduje przestoje w krajowej produkcji. Konsekwencją jest zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników. Pracodawcy zwalniają jednak niechętnie pracowników z obawy, że ich nie odzyskają, kiedy dostawy z Chin wrócą do normy. Spowolnienie gospodarki chińskiej i w konsekwencji światowej powoduje spadek zapotrzebowania na ropę naftową i spadek cen tego surowca. Wprawdzie dzisiaj ceny poszły nieco w górę, ale dla producentów ropy sytuacja jest nadal niepokojąca. Z jednym wyjątkiem. prezydent Władimir Putin zapewnił, że dla budżetu Rosji obecny spadek cen do około 50 dolarów za baryłkę nie ma znaczenia. Rosyjskie rezerwy finansowe przekraczają według Putina 560 miliardów dolarów i są wystarczające dla utrzymania stabilnego budżetu, nawet przy cenach ropy w granicach 42,5 dolara za baryłkę. Stabilizacja rynku ropy w warunkach epidemii koronawirusa będzie głównym tematem zapowiedzianej na czwartek nadzwyczajnej konferencji krajów OPEC w Wiedniu. W Izraelu odbywają się wybory powszechne, trzecie w minionych 12 miesiącach. O przetrwanie walczy obecny premier Benjamin Netanyahu, na którym ciążą poważne zarzuty w trzech procesach korupcyjnych. Przewiduje się, że podobnie jak ubiegłoroczne elekcje w kwietniu i we wrześniu, obecne wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia i nie uda się sformować nowego rządu. Wiele zależy od frekwencji, a tymczasem stronnicy różnych ugrupowań rozsiewają w mediach społecznościowych fejki, że w politycznych bastionach ich rywali odnotowano sprawdzone przypadki zachorowań na koronawirusa. W Salzburgu rozpoczął się proces emerytowanego pułkownika armii austriackiej, któremu zarzuca się zdradę i przekazywanie tajemnic wojskowych rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu GRU. Według austriackiego Biura Ochrony Konstytucji i Walki z Terroryzmem emerytowany oficer został zwerbowany przez oficera kadrowego GRU Igora Jegorowicza Zajcewa i przez co najmniej 25 lat przekazywał informacje o systemach uzbrojenia austriackich wojsk lądowych oraz o obronnych stanowiskach artylerii. W zamian za informacje przekazywane przemyślnym systemem łączności otrzymał według kontrwywiadu około 280 tysięcy euro. Nazwiska 71-letniego dzisiaj oficera nie ujawniono. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami dla zachowania tajemnic operacyjnych austriackiego kontrwywiadu. Obrońca oskarżonego utrzymuje, że jest on niewinny i z obcokrajowcami dzielił się jedynie wiadomościami, które można wyczytać w gazetach. Radni Berlina ocknęli się po prawie 100 latach i wybielając historię miasta, skreślili z listy honorowych obywateli stolicy Paula von Hindenburga, pogromcę rosyjskich armii w bitwie pod Tannenbergiem w 1914 roku, feldmarszałka wojsk cesarskich, a po I wojnie światowej prezydenta Niemiec. Hindenburg w 1933 roku uczynił Adolfa Hitlera kanclerzem po wyborczej wygranej NSDAP i ten polityczny błąd radni uznali za wystarczającą podstawę do pozbawienia feldmarszałka stołecznych honorów. Wprawdzie nieco późno, ale berlińscy rajcowie nie mają zwyczaju się spieszyć. Adolfa Hitlera pozbawili honorowego obywatelstwa dopiero w 1948 roku, czyli 3 lata po zakończeniu wojny. I to wszystko na dzisiaj.
Oczywiście. Za chwilę poprosimy doktora Rafała Brzeskiego o komentarz, ale zanim to się stanie, posłuchamy Grzegorza Turnała między ciszą a ciszą. Popołudnie Wnet. A w Popołudniu Wnet komentarz doktora Rafała Brzeskiego do światowej sytuacji związanej z koronawirusem. Jedno uzupełnienie informacji, że w Wuhan, czyli miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, jeden ze szpitali zostanie niedługo zamknięty, że odnotowano mniejszy wzrost zachorowań, najmniejszy od tam któregoś 28 stycznia i że już w 18 chińskich regionach obniżono poziom alertu. To są te dobre informacje. A pan doktor jakby rozpoczął swój komentarz?
A ja bym rozpoczął od złych informacji, a mianowicie, że tak powiem, impet rozpowszechniania się koronawirusa w Korei, z kolei południowej, jest większy i jest nadal bardzo poważny i jest to nadal naprawdę sytuacja nie najlepsza, ale również ze względów gospodarczych, dlatego że tam przecież to jest Wietnam, Korea Południowa, Chiny, to jest no, fabryka świata. I tam, nie, chociaż w Chinach jest nieco lepiej, ale w pozostałych krajach jest nieco gorzej. Zobaczymy, czy to się wyrówna. Zobaczymy, zresztą to by było logiczne, żeby się żeby wygasała już powoli epidemia w Chinach, no ale to poznamy dopiero za kilka dni. I dobra jest wiadomość rzeczywiście o tym zamkniętym szpitalu. No, zobaczymy, dlatego że to po prostu trudno mówić i trudno przewidywać cokolwiek. Przewidywania europejskie są bardzo no, pesymistyczne. Zwłaszcza dla dużych gospodarek zachodniej, tej Europy, tej nazwijmy to, tej twardego jądra Unii Europejskiej, dlatego że i niemiecka gospodarka najprawdopodobniej będzie przeżywała bardzo poważny kryzys i włoska gospodarka, która już przeżywa i francuska gospodarka, która zaczyna przeżywać w tym momencie. No i zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, czy ten kryzys na zachodzie sięgnie nas tutaj w centrum Europy.
No, a śledził pan dzisiejszą debatę sejmową?
Dzisiejszą debatę sejmową śledziłem na początku, dlatego no w końcu trzeba było napisać wiadomości i przeczytać i znaleźć. Ale ten początek w pewnym sensie mnie mocno zniesmaczył. Z bardzo prostego powodu. Sytuacja jest poważna i nikt tego nie neguje. Natomiast to, co wyczynia opozycja i niektórzy ludzie, których ja uważałem za mądrych, no to przekracza już wszelkie granice. To już nie jest, to już nawet nie jest cyrk. To już jest po prostu kompromitacja. Czy ci ludzie nie rozumieją, bo ja rozumiem, że ja rozumiem tych wyborców, którzy no, dali się ponieść i na nich głosowali, ale czy ci ludzie nie rozumieją, że na nich ktoś głosował i ktoś im zaufał i ktoś ich potraktował poważnie, natomiast oni sami siebie nie traktują poważnie. Ale ja już na to nic nie poradzę. To jest po prostu kompromitacja no naprawdę wielu nazwisk, które bardzo ładnie brzmiały jeszcze 2-3 lata temu.
Ale kogo pan ma na myśli?
Czy pan od razu chce, żebym ja miał potem te procesy o zniesławienie? Ale od razu mogę powiedzieć jedną osobę. No, Grzegorz Braun mnie po prostu zaskoczył. No jak można robić takie... On mnie zaskoczył negatywnie, natomiast Korwin-Mikke mnie zaskoczył pozytywnie. Bo przynajmniej ktoś zaapelował o rozsądek poza sferą ze strefy opozycji. Natomiast bardzo mnie mile zaskoczył raport rządowy i raport przedstawienie przez ministra zdrowia. To było ta sucha, bardzo konkretne, suche wyliczanie dobitne tego, co zrobiono, było po prostu znakomite. Taki się robi raport. No, co żeśmy zrobili tego dnia, tego dnia, tego dnia. Co było jednocześnie wyżej w WHO, w ponadnarodowych organizacjach. I myśmy na tle tych ponadnarodowych organizacji wypadli na inicjatora pewnych rozwiązań. Myśmy zrobili sporo rzeczy szybciej w Polsce niż jeszcze zrobiono. Rząd potraktował bardzo poważnie doniesienia o epidemii. Nie wszystkie rządy to zrobiły, nie wszystkie organizacje to zrobiły. Nasz zrobił to bardzo poważnie. Zresztą być może dlatego tego jest taki skutek. Zatem jest inaczej. Zdrowy rozsądek Polaków jest znacznie większy niż polskich polityków. I to mnie najbardziej pociesza.
Minister zdrowia też wczoraj zaskoczył wszystkich, którzy byli w kościele na koniec mszy. Nie wiem, czy pan słyszał, ale była odczytana taka informacja ministra zdrowia.
No ja w kościele to po prostu słyszałem, na koniec mszy.
Tak było.
To w ogłoszeniach parafialnych było to w moim kościele.
I w moim również. Ale, ale zaskoczyło.
Zaskoczyło, ale przede wszystkim, co mnie się spodobało, w tym, że minister zdrowia korzysta z każdego, w takiej sytuacji, z każdego medium, które ma do dyspozycji. Jeżeli należy rozpowszechnić ważne informacje, to należy korzystać z każdego kanału informacyjnego, a nie tylko z, nie wiem, z tych utartych, czy sprzyjających, czy no nie wiem, jak, czy tylko z rządowych i tak dalej. Nie zamykajmy się, ludzie słuchają i odbierają różne kanały informacyjne, w związku z czym z różnych trzeba korzystać. I po pierwsze, po drugie, jest to kwestia tego, że w końcu ludzie wierzą też, jeżeli coś usłyszą z ambony. A w takim przypadku jak epidemia, to należy wbić sporo rozwiązań do głów każdym sposobem. Bo przecież to jest konieczne. Niby bardzo proste, a jednak trzeba o tym pamiętać, że należy często myć ręce, że to trzeba robić przez 20 sekund i porządnie, a nie chlapu chlapu, że należy jak się zachować rozmawiając. Brakowało mi, ale tutaj poprawił proboszcz mój, muszę go pochwalić, poprawił, chyba się pomylił, ale to nieważne. Poprawił ministra zdrowia w jednym rozwiązaniu, że już w Piśmie Świętym jest o tym, że to chory ma również ostrzegać o tym, że jest chory, jeżeli wie, że jest chory. I są przykłady przecież o chorych na trąd, którzy ostrzegali kołatkami, czytałem się ze średniowiecza, to wiemy, również z Pisma Świętego, że ostrzegali o tym, nie zbliżajcie się do nas, bo my jesteśmy chorzy. I tu jest racja, że nie tylko ludzie zdrowi powinni unikać ludzi chorych, ale również obowiązkiem ludzi chorych jest ostrzeganie, i to takim społecznym obowiązkiem, ostrzeganie zdrowych, ja jestem chory, wobec czego odejdźcie ode mnie i nie rozmawiajmy, albo po prostu uważajcie. No.
Jeszcze tam...
I to jest bardzo, tego brakowało u pana ministra, a to uzupełnił u mnie proszę.
Ale jeszcze było stwierdzenie, że 80% przypadków koronawirusa przebiega bardzo łagodnie. To też wybrzmiało w kościele, w którym byłem, a jeszcze jedna informacja taka uzupełniająca. W Poranku Wnet rozmawialiśmy może 10 dni temu z panem Antonim Stolarskim, firma Samasz, produkująca kosiarki, duża bardzo produkcja kosiarek, uzależniona od podzespołów z Chin. I wtedy pan Antoni Stolarski powiedział, że jeżeli nie ruszy produkcja w Chinach, to wtedy pod znakiem zapytania stoi jego produkcja, i ta produkcja w Chinach ruszyła. Także to też jest informacja na temat tego, że tam w tych Chinach ludowych i komunistycznych sytuacja się stabilizuje. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję.
Dziękuję również.
Doktor Rafał Brzeski. Jego głos pojawi się w Radiu Dwóch Stolic za tydzień, w poniedziałek po godzinie 16:00.